Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o właściwie o dwóch mitach, czyli o micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a też i o takiej wizji II wojny światowej, no, która jest no, dominująca w przekazie historycznym. Myślę, że trochę o tym, ale też i porozmawiamy o tym, jak wyglądała realnie związek pomiędzy no, tymi dwoma zdarzeniami, które dzisiaj ubrane są w ten kostium historyczny, czyli tą taką szeroko rozumianą II wojną światową od 1 września do 2 września 1945 roku z Azją, z tym wszystkim, co tam się dzieje. A jak to wygląda tak naprawdę z tej perspektywy rosyjskiej, która ogranicza tę narrację do frontu wschodniego i do osiągnięć Armii Czerwonej? Moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Jacek Tybinka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
No dobrze, no to dość oczywiste jest to, co zresztą w kilku audycjach żeśmy w ostatnim czasie podkreślali, że z punktu widzenia dzisiejszej nawet Federacji Rosyjskiej, a także Związku Radzieckiego, mit Wielkiej Ojczyźnianej to jest taki, wojny ojczyźnianej to jest taki mit założycielski. To jest jakby kluczowa jakby historia. W związku z tym bardzo zrozumiałe jest to, że z tej opowieści wyklucza się, mówiąc najkrócej, czynniki zewnętrzne, które mogłyby zakłócać przekaz o potędze narodu radzieckiego i o potędze Armii Czerwonej w tej dramatycznych zmaganiach z Hitlerem i tak dalej, i tak dalej. Stąd, jak rozumiem, niechęć do opowiadania tego, co działo się wcześniej, czyli od paktu Ribbentrop Mołotow. Niechęć także do opowiadania o tym, jak w dużym stopniu pomoc aliancka, ta bezpośrednia w postaci lendlizu, o którym będziemy sporo dzisiaj mówili, ale też i w perspektywie, mówiąc najkrócej, tych działań alianckich, które odciągały zarówno armię niemiecką, jak i przede wszystkim budżet niemieckiego państwa w okresie II wojny światowej, bo to też bardzo ważne, bo mieliśmy do czynienia też z wielką wojną materiałowo-przemysłową, którą toczono podczas II wojny światowej, w której tak naprawdę udział aliantów był znacznie większy niż to widać z perspektywy linii frontu. No i w takim razie zacznijmy może od tego epizodu 39-41, bo to jest ten chyba najbardziej kompromitujący tak naprawdę dla tej narracji element, który mówi po prostu o tym, że pierwszy byliśmy sojusznikami Hitlera, a dopiero potem jego wrogami.
No, panie redaktorze, bardzo dobrze prowadził do naszej rozmowy. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, i to nawet przed tą napaścią Rosji na Ukrainę w tym roku, że ta narracja propagandowa rosyjska, oficjalna, ona jest bardzo mocno skupiona na przedstawianiu tej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli wyrwaniu z kontekstu II wojny światowej radzieckiego wysiłku militarnego, ekonomicznego, ludzkiego w czasie wojny z państwami osi, no przede wszystkim z Niemcami. No i to jest ten mit założycielski współczesnej Rosji. Mają duży problem ze znalezieniem tego punktu, który byłby łączący no, różne narodowości zamieszkujące Rosję. Pamiętajmy, że to nie jest przecież państwo jednorodne. To oczywiście prowadzi do, no, krótko mówiąc, do wielu fałszerstw. Tak jak pan wspominał tutaj, jeśli chodzi o przeszłość historyczną, oczywiście też nagłaśnianiu faktów dla siebie korzystnych, przemilczaniu szczególnie tego okresu 39-41. Tutaj w zasadzie następuje takie nawet nie stopniowe, ale daleko idące wycofanie się z tego, co chociażby Putin mówił na Westerplatte, gdzie no negatywnie odnosił się do tej spuścizny współpracy niemiecko-radzieckiej.
Ale ta różnica między 2009 czy 2004 rokiem, czyli tymi momentami, kiedy jeszcze, jakby to powiedzieć, putinowska Rosja próbowała się zmagać ze swoją przeszłością, a tym, co jest w 2022, jest ogromne.
Tak, tak. To jest no może nie zupełnie cofnięcie się do czasów przed Pierestrojki, przed Gorbaczowem, no ale wyraźnie ma to ulec zapomnieniu i to mają Brytyjczycy i Francuzi oskarżeni o to, że to oni spiskowali, i Polacy, że spiskowali z Hitlerem przeciwko Związkowi Radzieckiemu i są winni Monachium i wybuchowi wojny, że Związek Radziecki, czyli wracamy do tej narracji z czasów z okresu brewowskiego.
Nie dał się wkręcić w konflikt z Niemcami, w który próbowali go wkręcić alianci zachodni. zbrodni i podpisując traktat Ribbentrop-Mołotow uratował siebie dla tego przyszłego zwycięstwa.
Po to, żeby potem zwyciężyć, prawda? I co możemy tutaj powiedzieć? No ten okres współdziałania ZSRR z III Rzeszą od sierpnia 39 do wiosny 41 jest dosyć dobrze znany, omówiony. Oczywiście też można tutaj wskazać na to, że stawianie takie na równi niemiec-hitlerowskich, które wywołały tę wojnę, a stalinowskiego Związku Radzieckiego, który korzystał z tego, z tych zwycięstw Hitlera, szczególnie w latach 39-40, stawianie takie na równi jest łatwe w propagandzie, szczególnie współcześnie antyrosyjskiej, ale nawoływałbym tutaj do pewnej jednak ostrożności, nie wymielając oczywiście Stalina.
Myślę, że trzeba patrzeć na politykę obu tych krajów po prostu odrębnie.
Mimo tego, że
tutaj tak naprawdę też trochę staraliśmy się, bo wszystkie te nowe kierunki historyczne w ostatnich latach, myślę raczej o tym, co działo się po 91 roku, one jakby różnicowały postawę i mamy z jednej strony tą suworowską taką wizję, że mamy Stalina, który cały czas dybie na tego Hitlera i tam kombinuje jakby go napaść, a z drugiej strony mamy jednak takie przekonanie pod tytułem Stalin najlepszy sojusznik Hitlera. I jak się wydaje, ta pewna naiwność w relacjach pomiędzy Stalinem a Hitlerem wydaje się być jednak pewnym faktem. Także mówiąc najkrócej, czym żeśmy sobie na to zasłużyli, te słowa o agresji z 22 czerwca 1941 roku, myślę, że są bardzo trafne.
Tak, no, Churchill ostrzegał po klęsce Francji Stalina, że sytuacja zupełnie się zmieniła geopolityczna w Europie w odniesieniu do jego do tych założeń polityki radzieckiej, które doprowadziły do współpracy z Niemcami od lata 39, że teraz Hitler panuje nad większością, czyli w lecie 40 roku nad większością kontynentu europejskiego i że Związek Radziecki jest również zagrożony, ale no Moskwa przyjęła na to zupełnie inaczej, no bo Stalin był, dla Stalina to Wielka Brytania i dla Związku Radzieckiego była no przez całe dziesięciolecia tym głównym wrogiem do czasu, kiedy została zastąpiona przez Stany Zjednoczone w okresie zimnej wojny. No więc postrzegał to wręcz te ostrzeżenia Churchilla jeszcze bardziej utrwalały w przekonaniu, że Wielka Brytania chce doprowadzić do wywołania wojny niemiecko-radzieckiej. No oczywiście, że taką nadzieję Brytyjczycy mieli i wszyscy na kontynencie, którzy byli przeciwnikami Hitlera, ale to akurat nie Churchill był tutaj czynnikiem sprawczym, ale po prostu dążenia i plany Hitlera.
Tu ważny aspekt, który chciałbym też, żebyśmy poruszyli, że z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, a przez jakiś czas także Francji, obecność w tym okresie Stalina po stronie Hitlera w tej relacji początku II wojny światowej wywołuje spore zamieszanie także w takim planowaniu strategicznym, bo pamiętamy oczywiście o tym okresie śmiesznej wojny, czy też
dziwnej
wojny toczonej na pograniczu francusko-niemieckim, ale trzeba pamiętać, że mamy wtedy Finlandię i kwestię skandynawską, czyli kwestię tego, jak się zaangażować w konflikt, który wywołuje Rosja sowiecka w Finlandii i czy ewentualnie go jakoś wykorzystać, no ale przede wszystkim ogromny zakres jakby planowania wojennego, który wynika z faktu, że i Francja, i Wielka Brytania obawiają się o swoje wpływy od Bliskiego Wschodu i Turcji, aż po Indie i obawiają się agresji sowieckiej, która mogłaby tam nastąpić. Zupełnie się zapomina o tym, że z punktu widzenia brytyjskiego o ilości dywizji, które znajdą się we Francji w 40 roku, też w dużym stopniu decydują te czynniki.
Tak, no i pamiętajmy, że w tym okresie 39-41 oczywiście współpraca gospodarcza radziecko-niemiecka była dosyć istotna dla III Rzeszy, chociaż na przykład w dziedzinie dostaw ropy naftowej nie przeceniajmy roli Związku Radzieckiego w tym czasie. Natomiast fakt, że Związek Radziecki był w dobrych stosunkach politycznych, ekonomicznych z III Rzeszą, oznaczał dla Niemiec i państw osi to, że blokada ekonomiczna, jaką Brytyjczycy i Francuzi do czerwca 40 roku chcieli, blokada morska, jaką nałożyli na handel z państwami osi, no była bardzo, bardzo dziurawa. No oczywiście też trzeba dodać, że były państwa neutralne, które tak jak Szwecja, Szwajcaria, który też część
do pewnego
handlu
okresu jedno państwo niewojujące, czyli Włochy, które też były takim oknem. No ale tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście ta polityka, którą mogłaby prowadzić strona aliancka, była bardzo ograniczona właśnie poprzez tą decyzję Hitlera.
Tak, i to...
decyzję Stalina wobec
tak,
Hitlera.
Tak, tak, tak. Trzeba pamiętać o tym, że Związek Radziecki no, znalazł się w tej dramatycznej sytuacji militarnej latem i jesienią 1941 roku po ataku Hitlera, jego sojuszników i szybkich zwycięstwach wojsk państw osi w znacznym stopniu dzięki własnej polityce. To Moskwa, dokonując podbojów i korzystając z umowy z Hitlerem i z jego sukcesów militarnych, dokonując podboju w Europie Wschodniej, no przede wszystkim likwidując Polskę, czy pomagając w zlikwidowaniu państwa polskiego, znaczy w sensie podbijając terytorium, no, doprowadziła do tego stanu, w jakim się znalazła, że nagle miała granicę, granicę no, 1000-kilometrową ponad, na której stacjonowały wrogie wojska państw osi. Rumunia była państwem sojusznikiem Hitlera, któremu Związek Radziecki zabrał terytorium. Podobnie było z Finlandią. No ta nie była członkiem osi, no ale też napadła na Związek Radziecki, uznając, że należy odzyskać terytoria utracone w czasie radzieckiego najazdu, czyli wojny zimowej.
Przyjmując najkrócej, Rosjanie 22 czerwca 1941 roku do pewnego stopnia ponosili konsekwencje swojej polityki z poprzednich dwóch lat.
Bez wątpienia tak. I na przykład Churchill, który przecież strategicznie dostrzegał, no, modlił się o wybuch wojny niemiecko-radzieckiej, był jak najbardziej za pomocą militarną, gospodarczą po ataku niemieckim na ZSRR dla Stalina, dla Związku Radzieckiego, ale bardzo go to irytowało, to mówienie przez Stalina, cała propaganda o braku drugiego frontu, żądania dostaw, tak jakby ta Wielka Brytania no, miała jakieś niebywałe zasoby, które nie byłyby zaangażowane w wojnę, a one były w 1941 roku. Wielka Brytania znalazła się przecież na krawędzi bankructwa wiosną 1941, jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej, została uratowana przez Stany Zjednoczone, jeszcze formalnie neutralne, za pomocą tej ustawy Lend-Lease, czyli o pożyczce i dzierżawie, która umożliwiała Amerykanom no, wydzierżawienie, w praktyce bezpłatne do pewnego stopnia dostawy broni, amunicji, zaopatrzenia państw walczących przeciwko koalicji państw osi. Związek Radziecki po 22 czerwca 1941 stanie się beneficjentem też tej amerykańskiej pomocy, jeszcze zanim Stany Zjednoczone przystąpią do wojny.
No dobrze, no to w takim razie trochę opowiadajmy o tym Lendzie, tym bardziej, że paradoksalnie teraz dzięki prezydentowi Bidenowi ta nazwa znowu wróciła do obiegu w nieco paradoksalnej formie, teraz pomocy dla Ukrainy przeciwko współczesnej Federacji Rosyjskiej. I rozumiem, że ważnym elementem, jeśli chodzi o Lend-Lease, jest krótka rozmowa na temat tego, co się w polityce amerykańskiej zmienia na przełomie 40 i 41 roku. Przypomnijmy, że jesienią mamy wybory. I Delano Roosevelt zwycięża w tych wyborach, mimo tego, że po przeciwnej stronie ma America First, czyli ma do czynienia z ogromną mobilizacją społeczeństwa amerykańskiego pod sztandarem Charlesa Lindbergha, który jest tym, który mówi, Ameryka nie powinna angażować się w tę wojnę i to mimo tego, co Morrow i jego chłopcy nadają z Londynu latem 40 roku i potem podczas całego blicu.
Tak, tak. Te nastroje izolacjonistyczne były w Stanach Zjednoczonych silne. Oczywiście zwycięstwo Roosevelta dawało mu pewien spokój w tej pierwszej połówce swojej kadencji. To oczywiście nie oznaczało, że on mógł te Stany Zjednoczone jakby chciał wprowadzić do wojny, no ale na całe szczęście Niemcy tu znacząco się przyczyniali do zmiany tych nastrojów. No z jednej strony doniesienia o ich okrucieństwach w Europie były jednym z czynników, które propagandowo były wykorzystywane, no a z drugiej strony wojna bitwa o Atlantyk i zatapianie przez Niemców neutralnych statków, czy też byli pasażerowie amerykańscy. To wszystko prowadziło do coraz bardziej antyniemieckich nastrojów.
I Lend-Lease jest bardzo ważnym elementem, jak rozumiem, tego przesuwania amerykańskiej polityki z polityki izolacjonizmu w stronę zaangażowanej neutralności po stronie państw alianckich.
Dokładnie tak. No, pamiętajmy też że o jednym czynniku, że no, Stany Zjednoczone do tego marca 1941 roku zaopatrały Wielką Brytanię, no wcześniej też i Francję na zasadzie cash and carry. carried, czyli płacicie za dostawy i je sobie zabieracie. No ale na przełomie 1941 roku Wielka Brytania, mimo wygrania bitwy powietrznej, bitwy o Anglię i no, na razie odsunięcia groźby inwazji na Wyspy Brytyjskie Niemieckiej, no, była państwem, które nie było w stanie dalej już płacić. To znaczy zasoby finansowe Wielkiej Brytanii zostały tak wyczerpane, że na dłuższą metę nie sposób było Amerykanom tak olbrzymich sum, czy to w złocie, czy w obligacjach, czy w akcjach, czy po prostu w dolarach zapłacić. Innymi słowy, pomijając już to, że Roosevelt był demokratą, był przeciwnikiem III Rzeszy, no to też interes gospodarczy Stanów Zjednoczonych tutaj nakazywał, żeby Wielką Brytanię podtrzymać. Oczywiście nie robiono tego, czy nie myślano w kontekście rozkręcenia gospodarki, zatrudniania setek tysięcy ludzi, no ale to też będzie konsekwencją, bo Stany Zjednoczone staną się kuźnią zwycięstwa. Jeśli patrzeć na te liczby wzrostu produkcji, no to są rzeczy niewiarygodne pod względem ilościowym, ale też jakościowym, chociaż tutaj chodziło, Stany Zjednoczone miały tą przewagę nad gospodarką Włoch, Japonii, oczywiście to jest Związku Radzieckiego, jeśli mówimy o przemyśle, ale też w dużym stopniu Niemiec. Masowość produkcji, masowość, wielkość, powtarzalność. Włosi byli znakomitymi artystami, jeśli chodzi o tworzenie pięknych rzeczy, również jeśli chodzi o broń, ale tutaj chodziło o szybkość, taniość, oczywiście użytko, to, że dane czy broń, czy samochód, czy ciężarówka będzie niezawodna. I tu Amerykanie wykorzystali swoje gigantyczne możliwości, te, które były zamrożone przez wielki kryzys, no, ale też rozbudowując tą gospodarkę. I o tym też w kontekście konkretnej pomocy dla Związku Radzieckiego, o której pewnie zaraz powiemy, warto pamiętać.
Gdy mówimy o tym lendlizie w kontekście 1941-1942 roku, to też mamy właściwie dwie fazy. Pierwsza, która jest, no, odbywa się oczywiście z pomocą finansową Stanów Zjednoczonych, ale jest bardzo ważnym elementem pomocy brytyjskiej, bo Brytyjczycy, mimo tego, że są bardzo jeszcze słabo uzbrojeni, wysyłają swoją broń i to ona odegra kluczową rolę w bitwie o Moskwę.
Istotną rzeczywiście, i to jest trochę taki zapomniany okres tej współpracy mocarstw zachodnich ze Związkiem Radzieckim i pomocy dla Związku Radzieckiego, ponieważ my głównie patrzymy na to, o czym wspomnieliśmy, czyli na amerykańskie działania, później zwycięstwo, jak wspomniałem, ale w tym pierwszym okresie, czyli w lecie 1941 roku, jesienią 1941 roku, to tak na dobrą sprawę, to pierwsze znaczące dostawy przede wszystkim sprzętu wojskowego to były brytyjskie, konwojami tutaj północnymi, zanim Niemcy się zorientowali i zaczęli je atakować i mocno utrudnili te dostawy drogą północną do Murmańska. Czołgi brytyjskie typu Matylda, Valentine zazwyczaj były przez samych Brytyjczyków po wojnie wyśmiewane, ale one akurat były sprzętem, który późną jesienią 1941 roku wszedł na uzbrojenie Armii Czerwonej i oczywiście nie w jakichś gigantycznych ilościach, ale był używany chociażby w bitwie pod Moskwą. Biorąc pod uwagę, że Niemcy sami ponieśli duże straty, też nie mieli przecież znakomitych czołgów w tym czasie.
To był moment, w którym tak naprawdę w dobrym miejscu stojących kilkaset czołgów odgrywało rolę kluczową, bo to już w tym momencie nie były zmagania tysięcy czołgów, ale kilkuset.
Nawet dziesiątek w grudniu 1941 roku. No i też pamiętajmy o jeszcze jednej istotnej części o istotnym rodzaju uzbrojenia, jakim były myśliwce angielskie, harikany. One nie były najnowocześniejszym myśliwcem w tym czasie, już w czasie bitwy o Anglię był nimi problem, ale tak na dobrą sprawę one i tak były czymś lepszym niż to, co ówczesny przemysł radziecki mógł wytworzyć. I mówię o tym, że no te fabryki radzieckie latem, jesienią, jeśli zdołały, były ewakuowane, jeśli zdołano, były ewakuowane na obszar za Ural. Więc tutaj wszystko, co Brytyjczycy byli w stanie militarne dostarczyć, no było dla Rosjan bezcenne.
Armia Czerwona latem, wczesną jesienią 1941 pierwszego roku traci 20 tysięcy czołgów i traci dziesiątki tysięcy samolotów. W związku z tym kilkaset czołgów i kilkaset samolotów brytyjskich zimą 41 roku odgrywa ważną rolę w tych zmaganiach, o czym, jak rozumiem, trochę dzisiaj propaganda sowiecka, a potem rosyjska nie pamięta. Nawet powiem szczerze, odnoszę wrażenie, że dopiero po 91 roku zobaczyliśmy zdjęcia ukazujące owe czołgi Matilda i Valentine walczące pod Moskwą.
Tak, bo one są zazwyczaj dosyć zapomniane i to też trzeba, powiedzmy, no może nie jakiegoś wybitnego specjalisty, ale kogoś, kto ma jednak wiedzę na temat, jest w stanie rozróżnić na tych, no też bardzo często kiepskiej jakości zdjęciach czy klatkach filmowych, co to za rodzaj broni. Ale też oczywiście z czasem, szczególnie w dziedzinie broni pancernej, Rosjanie byli w stanie produkować działa i to masowo, szczególnie różne warianty T-34, które okazały się o wiele lepsze niż to, co alianci mogli dostarczyć i co więcej, można było je skutecznie używać na froncie wschodnim, patrząc na logistykę, zaopatrzenie, remont ze względu na prostotę konstrukcji, też łatwość w miarę obsługi tego sprzętu.
Szerokość gąsienic, bo to też odgrywało przy klimacie rosyjskim ważną rolę.
Ale też i w tym 43 roku, jak popatrzymy na przykład na bitwę na Łuku Kurskim, no to tam to też w tych już armiach pancernych radzieckich też mieliśmy trochę tego, tych brytyjskich czołgów.
No tak, ale tutaj pojawia się moment też już masowej pomocy amerykańskiej, która odgrywa kluczową rolę od 42-43 roku. Tutaj zapomniany kierunek dostaw, czyli tak naprawdę Iran, no i oczywiście Azja, o której się też zupełnie zapomina, dlatego że do momentu, kiedy wybucha wojna na Pacyfiku, też była ta możliwość dostarczania tam właśnie broni, a potem także wykorzystywano wiele tych kanałów dotarcia sprzętu. Iran jest kluczowy, szczególnie w tym okresie Bitwy Stalingradzkiej i zaraz po niej.
Tak, tu warto wspomnieć o tych trzech głównych szlakach komunikacyjnych, chociaż tam były różne warianty. No pierwszy to mówiliśmy o konwoje drogą północną do Murmańska. Druga to była droga morsko-lądowo-kolejowa przez Persję, przez Iran, który został w sierpniu 1941 roku okupowany przez Brytyjczyków i Rosjan. Amerykańscy inżynierowie bardzo szybko przystosowali tory kolejowe, infrastrukturę kolejową na terenie Persji, na tej drodze, tutaj powiedzmy północ-południe w zasadzie, do Związku Radzieckiego, tak żeby móc tam zwiększać ilość pociągów do liczby wcześniej zupełnie niewyobrażalnej. Ale też ta droga na północy Pacyfiku, ona w ogóle nie została nigdy zamknięta, bo w czasie wojny po grudniu 1941 roku, znaczy od grudnia 1941, kiedy Stany Zjednoczone zostały napadnięte przez Japonię, to nadal statki radzieckie pływały do portów amerykańskich i Japończycy ich raczej nie atakowali, bo były to statki płynące pod banderą radziecką. Woleli nie naruszać tego paktu o neutralności japońsko-radzieckiego. No i drogą północną przez Kanadę przerzucano, tam zbudowano kilkanaście lotnisk, żeby przerzucać tą drogą na daleki wschód radziecki samoloty. No więc tych wariantów tutaj było sporo. Logistycznie to było bardzo, bardzo kosztowne, znaczy, no i też oczywiście wymagające, bo trzeba było ludzi, środków transportu. No i patrząc na liczby, bo to warto może o tym wspomnieć, te liczby są olbrzymie. Amerykańska pomoc, mówimy o amerykańskiej, nie brytyjskiej, w ramach Lend-Lease dla Związku Radzieckiego wówczas w cenach tych czasów wojny była warta ponad 11 miliardów dolarów. W liczbach bezwzględnych ciężaru tego wszystkiego, co dostarczono, było 17,5 miliona ton zaopatrzenia amerykańskiego. I co jest tutaj, też podajmy może kilka tych danych statystycznych, nie jestem fanem nadmiaru liczb, ale tutaj warto powiedzieć i powiedzieć, jakie znaczenie miał ten sprzęt. Słusznie pan wspomniał o tym znaczeniu czołgów, ja mówiłem też o myśliwcach, o innych rodzajach broni w tym okresie 41-42, kiedy Związek Radziecki miał kłopoty z odnowieniem, odbudową produkcji własnej przemysłowej. To będzie trwało też w następnym okresie, ale już nie będzie to aż tak krytyczny okres w Stalingradzie. No ale co było kluczowe, no to kilka spraw. Przede wszystkim transport samochodowy, jeśli chodzi o pomoc amerykańską, zaopatrzenie w żywność, łączność i paliwo głównie lotnicze. Transport samochodowy, no to będzie dostawa 427 tysięcy samochodów. Ciężarówek, jeepów. Ten sprzęt uczyni z Armii Czerwonej w 44 i 45 roku armię zdolną do szybkich działań, czyli to, co było marzeniem do szybkiego przełamania, szybkiego manewru okrążającego, czyli to, co było marzeniem dowódców radzieckich w ich planowaniu jeszcze przed II wojną światową i co stosowali Niemcy, czy próbowali stosować, bo pamiętajmy, że oni nigdy nie mieli takiego parku maszynowego, jeśli chodzi o samochody, jaki Armia Czerwona miała w latach 44-45. Wręcz nastąpiła sytuacja odwrotna, spieszenie Wehrmachtu.
No dobrze, ale to w takim razie wojnę na wschodzie w ogromnym stopniu wygrał żołnierz Armii Czerwonej, ubrany w amerykańskie buty, jedzący puszkę amerykańskiej tuszonki, jedzący Studebeckerem, Dodgem czy Willisem, którą napędzała do pewnego stopnia amerykańska benzyna i mówiąc najkrócej, to jest czynnik, o którym w dzisiejszej Rosji, a przedtem w Związku Radzieckim próbowano zapomnieć.
Tak, chociaż to nie jest oczywiście tak, że zupełnie negowano tą pomoc Lend-Lease, ale raczej na drugim planie, że ona nie miała tutaj decydującego znaczenia. Oczywiście nie sposób tego jednoznacznie wyliczyć, prawda, i powiązać, ale generalnie wśród niepropagandystów, a badaczy jest duża zgodność co do tego, że ta pomoc miała kluczowe znaczenie dla przetrwania Związku Radzieckiego i do jego zwycięstwa. Jeśli popatrzymy szczególnie na te operacje, na tu oczywiście też zaangażowanie militarne aliantów, Bitwa Atlantyk, bardowanie Niemiec, o drugim froncie, to, że on w zasadzie zawsze istniał, to myślę, jeszcze zdążymy powiedzieć, ale bez tego wsparcia, to zdaje się Stalin, przynajmniej tak Chruszczow w swoich pamiętnikach napisał, też należy do tego z ostrożnością podchodzić, ale to się logicznie układa w sposób myślenia Stalina. On zdawał sobie sprawę i prywatnie w rozmowach z członkami politbiura, tymi najbardziej zaufanymi po wojnie, mówił, że ta pomoc gospodarcza i wojskowa w ramach Lend-Lease amerykańska, brytyjska też po części, jak mówiliśmy, ona miała istotne znaczenie dla przetrwania Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej.
No to dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tym drugim froncie. Oczywiście to jest trochę ta perspektywa, którą narzuciła nam jakby ta sowiecka strona, bo to ona dopomina się drugiego frontu. W rzeczywistości pewnym paradoksem jest to, że od 22 czerwca 1941 roku to właśnie front wschodni jest tym drugim frontem w stosunku do tego, co toczy Wielka Brytania od pierwszego, a właściwie od 3 września 1939 roku.
Taką narrację należałoby przyjąć, tak, jak najbardziej. Pamiętajmy, że w momencie ataku państw osi, no, rzeczywiście największa do tego momentu operacja wojskowa w dziejach ludzkości, plan Barbarossa, gigantyczne starcie armii lądowych i lotnictwa, że jednak w tym momencie to jest tak, że nie toczy się nigdzie wojna. No, mamy wojnę w Afryce Północnej, gdzie oczywiście oczywiście siły zaangażowane są znacznie mniejsze po obu stronach alianckiej, no głównie Brytyjczycy, ale też przecież i nasza Brygada Karpacka będzie w 1941 roku na przełomie 1947-1942 zaangażowana. Mówiliśmy o bitwie o Atlantyk. No w tym czasie bombardowania Niemiec na niewielką skalę, ale to też nie można tego frontu walki powietrznej w Europie Zachodniej absolutnie negować, wręcz przeciwnie. Część Luftwaffe musi pozostać tam, w rejonie basenu Morza Śródziemnego. A więc to nie jest tak, że Trzecia Rzesza może rzucić wszystkie swoje zasoby w tym czerwcu 1941 roku na front wschodni. A im dłużej będzie konflikt trwał, to będzie coraz bardziej zaangażowana na innych odcinkach walki morskiej, powietrznej. Co więcej, one będą bardzo kosztowne technologicznie. Nie będą tam miliony ludzi jak zaangażowane od razu jak w walce na froncie walki lądowej, na froncie wschodnim, ale pod względem zasobów przemysłowych, technicznych, jakie trzeba będzie poświęcać na obronę potem od 1942 roku Niemiec przed nalotami alianckimi na walkę na Atlantyku, to wszystko będzie pożerało niemieckie zasoby ekonomiczne i też ludzkie.
No jeśli by policzyć, ile kosztowałyby ile czołgów można by było na front wschodni wysłać, gdyby nie budować okrętów podwodnych albo artylerii przeciwlotniczej, która będzie broniła Niemiec, to oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której ten bilans trzeba brać pod uwagę.
Tak, no jeśli chodzi o ten okres 43-44, no to liczba przecież dział przeciwlotniczych, w tym tych 88-milimetrowych, które można było też stosować przecież z innymi pociskami, które były znakomitymi działami przeciwpancernymi, no ona była to przecież tego tysiące, więc podobnie no Luftwaffe od właściwie późnej jesieni 1943 roku, właśnie bitwa na Łuku Kurskim będzie takim przełomowym, zacznie tracić kontrolę nad niebem na froncie wschodnim. To będzie wynikało ze strat poniesionych, ze strat sprzętowych, które coraz trudniej będzie uzupełniać, no i z tego powodu, że znaczącą część myśliwców i pilotów trzeba będzie trzymać w Niemczech i w tych okupowanych krajach Europy Zachodniej, żeby starać się nie dopuścić do skutecznych bombardowań lotniczych, alianckich.
Tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim tworzeniem się swoistych par wydarzeń dziejących się na różnych frontach i na froncie wschodnim. Zacznijmy od pierwszego, który jest myślę, że najbardziej niedoceniany, czyli tego wątku związanego z atakiem japońskim na Stany Zjednoczone, no bo tak naprawdę on umożliwia w dużym stopniu zwycięstwo Armii Czerwonej na froncie wschodnim w zimie 1941 roku. Dzięki oczywiście Ryszardowi Zorge i jakby wcześniejszej wiedzy na temat tego, że Japończycy zaangażują się właśnie na Pacyfiku, a nie w Azji. No mówiąc najkrócej, istnieje ta możliwość przerzucenia oddziałów syberyjskich. To jest oczywiście, jak rozumiem, pytanie o jeden wątek. No ale potem tak naprawdę przez długi czas, szczególnie od czasu Midway, Japonia już nie może wycofać się z tej wojny i nie może zagrać tej karty swoich oddziałów znajdujących się w Chinach do walki ze Związkiem Sowieckim.
Tu nie wchodząc w szczegóły tej działalności szpiegowskiej Richarda Zorge i wpływu na decyzje w Moskwie, to oczywiście przy całym uznaniu dla wartości informacji, jakie on przekazywał, to należy jednak pamiętać, że Moskwa była dosyć ostrożna w wycofywaniu oddziałów z Dalekiego Wschodu. To też logistycznie było dosyć trudne, ale stopniowo ten proces następował. To nie jest tak, że te oddziały syberyjskie, jak to się często w popularnej wizji historii mówi, odegrały decydującą rolę w bitwie pod Moskwą, ale warto podkreślić ten czynnik dalekowschodni, bo on też z tej wizji, tej propagandowej wizji radzieckiej, dzisiaj Rosji, Putina, on jest wyjęty. Czyli Związek Radziecki może, czy jest zmuszony prowadzić ciężką wojnę samotnie przeciwko państwom osi, Niemcom, hitlerowskim w Europie, ale tam na tym Dalekim Wschodzie to w zasadzie Japończycy napadli na te Stany Zjednoczone i to jest problem Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, walka z Japonią. Nas to zupełnie nie interesuje.
To nie jest wojna.
Tak. A rzecz jest w tym, że oczywiście japońskie kierownictwo polityczno-militarne liczyło na to, że i tak pod wpływem podbojów Hitlera ten Daleki Wschód radziecki prędzej czy później wpadnie w ich ręce. Na szczęście dla Związku Radzieckiego nie potrzebowali ropy i surowców, które były na południu, czyli w imperium kolonialnym brytyjskim, holenderskim, w koloniach tych państw, i stąd Japonia wybrała ten kierunek ekspansji południowy, co się wiązało też oczywiście z wojną, z atakiem na Pearl Harbor i próbą odsunięcia na pewien czas Amerykanów, umocnienia się i zmuszenia Stanów Zjednoczonych do zawarcia rozejmu. Słusznie pan wskazał na to, że od Midway, czyli od czerwca 1942 roku, to już nie była kwestia wyboru takiego czy innego kierunku działań przez jak to się mówiło w cudzysłowie, militarystów Tokio. Oni byli, znaleźli się w sytuacji takiej, że walczyli na śmierć i życie z potęgą Stanów Zjednoczonych. Czyli innymi słowy, Związek Radziecki miał ten spokój na Dalekim Wschodzie aż do sierpnia 1945 roku, dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na tych oceanach Pacyfiku, potem działaniach też lądowych, kampaniach powietrznych. Zwycięstwo radzieckie nad Japończykami na Dalekim Wschodzie w sierpniu 1945 roku, kiedy Związek Radziecki wypowie wojnę Japonii, zresztą zgodnie z amerykańskimi prośbami, będzie wynikało, tak szybka kampania lądowa będzie wynikała z tego, że armia kwantuńska, czyli te siły japońskie, które tam stacjonowały, one będą te lata 42, 3, 4 drenowane i te oddziały będą wysyłane na inne fronty walki, na wyspy, do samej Japonii, więc mimo dużej liczebności sił japońskich i tego marionetkowego państewka Mandżuko, to jednak nie będziesz
rywal powiedzieć, dla że Armii jednak Czerwonej. Wysyłano je także do południowych Chin, bo tym ważnym też elementem tej układanki zupełnie zapomnianych jest ta wojna tak naprawdę japońsko-chińska, która się także cały czas toczy.
Tak. Słusznie pan o tym przypomniał. My też w Polsce zazwyczaj, to jest dla nas kompletnie zapomniana wojna. Też jest mało
tym bardziej, że toczy się od 37 roku, prawda?
O czym się zapomina. I Japończycy w tych Chinach utknęli. Co prawda, oni są zazwyczaj dominującą siłą, ale to nie jest tak, że oni tych Chin przecież nie podbili. Oni w nich utknęli, angażując tam setki tysięcy wojska, sprzętu, zasobów, których nie byli w stanie wykorzystać przeciwko Związkowi Radzieckiemu, i też nie byli w stanie wykorzystać przeciwko aliantom zachodnim, Stanom Zjednoczonym. Także ta wojna w Chinach, gdzie...
Często klęski chińskie były ceną, którą, jakby to powiedzieć, płaciły Chiny za możliwość odzyskania operacyjnej zdolności przez Rosję czy Stany Zjednoczone.
Można to ująć, szczególnie tu w kontekście właśnie działań od grudnia 1941 roku, od tej wojny na Pacyfiku. I pamiętajmy, że to były te Chiny nacjonalistyczne, których przywódcą był Chiang Kai-shek. Natomiast chińska partia komunistyczna z Mao Tse-tungiem tak specjalnie nie była chętna do poświęcania swoich sił w walce z Japończykami, co nie oznacza, że nie walczyli, bo walczyli, ale chętni byli bardziej do walki o władzę w przyszłych Chinach po wojnie, mimo oczywiście wezwań Moskwy do wszystkich komunistów po 22 czerwca 1941 roku, żeby podjąć walkę z państwami osi i z hitlerowcami. Do tej pory to imperialiści brytyjscy byli wrogiem.
Podżegaczami
wojennymi. Tak, dokładnie.
Dobrze,
tak.
Ale to w takim razie mówiliśmy o tej paraleli i o tych parach. Z całą pewnością trzeba powiedzieć w ten sposób, że jest Stalingrad i El Alamein, jest Tunezja, która odgrywa ważną rolę, jest Sycylia i Kursk, bo tutaj mamy do czynienia wprost z taką sytuacją, w której oddziały spod Kurska wysyłane są na Sycylię.
Powiedzmy zaczynając od tej jesieni 1942 roku, bo to jest taki interesujący moment, kiedy Niemcy znajdują się w tym październiku 1942 roku, wydaje się, bliscy zwycięstwa w Afryce Północnej, w Europie, ba! istnieje zagrożenie, że te siły włosko, bo nie zapominajmy o nich, włosko-niemieckie z Afryki Północnej zajmą Bliski Wschód, a z drugiej strony Paulus, siły niemieckie przejdą przez, dojdą do Kaukazu i tak na dobrą sprawę odniosą strategiczne zwycięstwo, które trudno byłoby prowadzić wojnę lądową dalej z Niemcami skutecznie. Mogłoby to mieć dramatyczne skutki dla przebiegu wojny. No ale to się, może nie w okamgnieniu, ale w ciągu właściwie kilku tygodni to się wszystko wali. I tu mamy rzeczywiście tą paralelę tych działań, tych zwycięstw alianckich i niemożliwość dla państw osi przerzucania wojsk, sprzętu z jednego na drugi front. Oczywiście to też nie mówimy bezpośrednio, żeby ktoś wysyłał z Afryki na mrozy radzieckie dywizji, czy odwrotnie. Tak oczywiście nie było, ale te rezerwy strategiczne niemieckie muszą być zaangażowane na tych obu frontach, czyli w Afryce Północnej, gdzie to wcale nie jest mityczne dwie dywizje niemieckie, tych sił jest znacznie więcej, plus oczywiście włoskie. Mamy koniec października, ofensywę Montgomery'ego, druga bitwa pod El Alamein, która Niemców skutecznie wykrwawia. 7-8 listopada alianci lądują w Afryce Północnej, należącej do Francji Vichy, współpracującej z Niemcami, operacja Torch. Niemcy są kompletnie tym zaskoczeni. To wywołuje ich kontakcje, czyli zajęcie w nieokupowanej części Francji. To się odbywa w zasadzie bez walki, ale wymaga iluś dywizji, znaczy sporo całkiem sił niemieckich i to pancernych i zmechanizowanych, żeby szybko przemieszczać się. No i Niemcy dokonują desantu w Tunezji, angażując w to przede wszystkim siły lotnicze transportowe do przerzucania. A tu tymczasem nagle zaczyna wszystko się walić na południowym froncie, gdzie rozpoczyna się ofensywa radziecka 19 listopada. Pada operacja Uran, która doprowadza do otoczenia niemieckich sił umownie mówimy w Stalingradzie, chociaż ten kocioł był o wiele większy, ale to nie jest koniec radzieckich ofensyw. Oni dokonują uderzeń na innych częściach frontu wschodniego i tam w pewnym momencie grozi odcięcie prawie całego frontu południowego przez Rosjan. No więc to się wali. Co więcej, transport lotniczy, czyli te Junkersy U-52, które są stawą, takim koniem pociągowym niemieckiej armii, jeśli chodzi o przerzucanie ludzi, lekkiego sprzętu. No one są używane i do zaopatrywania kotła stalingradzkiego i do przerzucania sił do Tunezji. Straty są w jednym i drugim miejscu bardzo duże. No więc to jest znakomity przykład, że to nie była, że ten drugi front istniał długo przed Normandią i mimo, że liczebnie nie były to miliony ludzi w Afryce Północnej, tam pan logistycznie by ich nie zdołał upchnąć. Inna sprawa, że to lądowanie w Afryce Północnej znacząco to zwiększyło przecież obecność sił alianckich. No i Amerykanie zaczęli walczyć na froncie, na lądzie z Niemcami. Czyli to jest ten pierwszy istotny element paralelny. No i potem to, co pan wspomniał, redaktorze, czyli bitwa na łuku Kurskim, która operacja Cytadela, która wyglądała no jednak trochę inaczej niż to jest przedstawione w filmie Ozierowa, w tej dwóch częściach o bitwie na łuku Kurskim, gdzie ci Niemcy zostają totalnie rozbici, zdziesiątkowani, szczególnie na tym południowym odcinku w czasie bitwy pod Prochorowką, to akurat tak nie wyglądało. Tam akurat Manstein cały czas pchał się, chociaż nie osiągnął strategicznego przemania. No i Hitler podejmuje decyzję o zaprzestaniu operacji Cytadela, nie tylko na skutek tego, że oni utknęli szczególnie na tym północnym odcinku tego łuku Kurskiego, Niemcy w miejscu, no ale na skutek lądowania aliantów na Sycylii. No i groźby, że Włochy wypadną z wojny. To będzie ten czynnik, kiedy on jednak zadecyduje, że należy zaprzestać operację Cytadela. No, czyli tutaj mamy też różne czynniki i działania aliantów zachodnich wpływają na to, co się dzieje na froncie wschodnim.
Ostatnio w czasie audycji mówiliśmy o tym jak bardzo ważnym epizodzie, już z 1944 roku, kiedy właściwie o tym totalnym zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej decydują dwie bitwy, też odbywające się w tym samym czasie, czyli bitwa normandzka i zwycięstwo Rosjan na Białorusi, czyli operacja Bagration. To taka ostatnia chyba wielka paralela tych dwóch jakby działań, choć myślę, że to też...
Jeszcze można dodać, wrócimy do tego, ale Ardeny i ofensywę grudzień 40 4 i ofensywę radziecką, operację tą...
styczniową.
Ale to wróćmy może do Normandii i Bagrationu. No to ma pan tutaj absolutnie rację i tutaj jest swoisty paradoks, że przecież to lądowanie alianckie w Normandii, cała operacja oczywiście oszukania Niemców co do miejsca lądowania i tak prowadzi mimo wszystko do tego, że Niemcy stopniowo zaczynają pchać tam coraz więcej dywizji pancernych, zmechanizowanych. Alianci tkwią przez pierwszy miesiąc na tym dosyć już rozbudowanym przyczółku normandzkim, ba nawet przerzucają niektóre dywizje z frontu wschodniego, o czym się zapomina. I w momencie, kiedy rusza operacja Bagration, czyli ta ofensywa radziecka na Białorusi, która doprowadzi do totalnego zniszczenia grupy armii Środek, największej klęski w dziejach armii niemieckiej i największego, co więcej, błyskotliwego zwycięstwa pod względem też taktycznym armii czerwonej, to w tym momencie Niemcy są naprawdę bardzo mocno zaangażowani w krwawe walki w Normandii. Co więcej, stopień tych strat po jednej i drugiej stronie jest paradoksalnie wtedy większy w Normandii niż w czasie tej operacji Bagration, gdzie stosunkowo porównując do silniejszych krwawych walk Armii Czerwonej udaje się tym razem bardziej za pomocą manewru, szybkości działań odnieść olbrzymi sukces.
Panie profesorze, my dzisiaj musimy kończyć, więc jest nam bardzo przykro, choć podżyło nam się parę co najmniej wątków do tego, żebyśmy się ponownie spotkali i porozmawiali. Panie profesorze, bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję także naszym słuchaczom. Myślę, że było ciekawie. No i dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.